Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Kandydatem koalicji większościowej na premiera jest marszałek Sejmu Ewa Kopacz, poinformowała Joanna Trzaska-Wieczorek, szefowa prezydenckiego biura prasowego. Wcześniej odbyło się spotkanie Bronisława Komorowskiego z szefem ludowców, wicepremierem Januszem Piechocińskim. Dotyczyło ono m.in. planowanej zmiany rządu po wyborze premiera Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej.
Pan prezydent podczas dzisiejszego spotkania z wicepremierem Piechocińskim uzyskał potwierdzenie, że jest kandydat koalicji większościowej, kandydat na premiera, tym kandydatem jest pani marszałek Ewa Kopacz. Scenariusz zdarzeń przedstawia się następująco. Po złożeniu przez pana premiera Donalda Tuska dymisji mamy takie informacje, że to może nastąpić po posiedzeniu wtorkowym Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po tym terminie pan prezydent przyjmie dymisję prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów i to będzie w czwartek w godzinach popołudniowych. Potem pan prezydent zaprosi do siebie kandydatkę na premiera, kandydatkę koalicji większościowej.
Rozmowa z kandydatem na premiera będzie dotyczyć planów rządu dotyczących spraw bezpieczeństwa i obronności, a także polityki prorodzinnej. Kandydaci PiS-u zwyciężyli w wyborach uzupełniających do Senatu. Poseł Izabela Kloc wygrała w okręgu rybnickim, uzyskując 48,56% głosów. Poseł Jarosław Rusiecki zwyciężył w okręgu obejmującym 5 świętokrzyskich powiatów, uzyskując poparcie 37,04% wyborców. Z kolei radna sejmiku wojewódzkiego Maria Koc zwyciężyła w okręgu obejmującym 3 powiaty na Mazowszu, zdobywając 58,35% głosów. Te wyniki pokazują, że jest perspektywa bardzo daleko idącej politycznej zmiany po wyborach parlamentarnych, mówił dziś prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Zaangażowanie Donalda Tuska w kampanię nie przyniosło rezultatu, zauważył.
Polacy widzą rzeczywistość, a rzeczywistość jest taka, że Donald Tusk wyjeżdża do Brukseli, a problemy w Polsce pozostają i to problemy bardzo, bardzo poważne. I sądzę, że to, że mobilizacja ze strony Platformy Obywatelskiej, osobiste zaangażowanie Donalda Tuska w wyborach, że to wszystko nie przyniosło rezultatu, to jest bardzo charakterystyczne i to pokazuje realia dzisiejszej sytuacji w Polsce.
Politolog profesor Waldemar Paruch wskazuje, że ogłoszony efekt Tuska już został skonsumowany w wyborach uzupełniających.
Bardzo ważne wybory, wprawdzie przy niskiej frekwencji, ale nikt tu się nie spodziewał frekwencji wysokiej. Natomiast PiS wygrał te wybory i wygrał je po przesądzeniu nominacji Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej, czyli efekt Tuska już został skonsumowany w tych wyborach. Sukces o tyle ważny dla Prawa i Sprawiedliwości, że po pierwsze te 3 okręgi wyborcze są w różnych rejonach Polski, w różnych województwach. Z tego jeden okręg tradycyjnie, gdzie PiS wygrywało, jeden, gdzie różnie było, mówię o świętokrzyskim. No i oczywiście Śląsk, gdzie generalnie Platforma tam wygrywała. W tych 3 okręgach PiS wygrało wybory. Drugi wniosek, który z tego wynika, klęska Platformy Obywatelskiej we wszystkich 3 okręgach wyborczych, mimo że jej kandydaci medialnie byli prezentowani jako postacie silne.
Uzupełniające wybory były konieczne, bo wygasły mandaty 3 senatorów PiS. 19 maja bieżącego roku zmarł Henryk Górski. Natomiast Beata Gosiewska i Bolesław Piecha zrzekli się mandatów, gdy zostali posłami Parlamentu Europejskiego. Stop ratyfikacji genderowej konwencji Rady Europy mówią kolejne organizacje. Na stronie internetowej Citizen Go można podpisać petycję do posłów, aby w głosowaniu sprzeciwili się ratyfikacji przez Polskę kontrowersyjnej, uderzającej w małżeństwo i rodzinę konwencji. Do jej odrzucenia wezwali wcześniej działacze ogólnopolskich organizacji pro-life i prorodzinnych. Już w środę odbędzie się w Sejmie głosowanie nad ratyfikacją przez Polskę Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Trzeba powiedzieć zdecydowane nie zagrożeniom, jakie niesie konwencja, mówi Magdalena Korzekwa, menadżer Citizen Go w Polsce.
Za pośrednictwem strony citizengo.org Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris organizuje akcję przekonywania posłów do tego, aby zagłosowali przeciwko ratyfikacji tej ustawy. Konwencja dla polskiego prawa jest konwencją zbędną. Nie znajdujemy z niej żadnego zapisu, dobrego zapisu, który już nie istniałby w polskim prawie. Co ważne, konwencja wcale nie walczy z przemocą, bo stawia za wzór te kraje, w których wskaźnik przemocy jest najwyższy. Jest konwencją dyskryminującą, bo mówi wyłącznie o przemocy wobec kobiet, a zupełnie pomija fakt, że przemocy doznają także dzieci, że przemocy doznają także mężczyźni. Co więcej, pomija główne uwarunkowania przemocy. Na przykład fakt, że przemoc jest często związana z uzależnieniami, z rozluźnieniem norm społecznych, z obecnością przemocy w mediach.
Prawnicy z Instytutu Ordo Iuris wskazują, że obowiązujące regulacje prawne nie dopuszczają żadnej formy przemocy w Polsce. Dlatego ewentualne przyjęcie przez Polskę omawianej konwencji miałoby wyłącznie przemycić do polskiego prawa założenia ideologii gender. Co więcej, z badań Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej wynika, że Polska odznacza się najniższym wskaźnikiem przemocy wobec kobiet w całej Unii. Dokument nie tylko nie zakazuje, lecz wręcz promuje tak zwaną aborcję, czyli najbardziej drastyczną formę przemocy w rodzinie. Polska nie ma już unijnych pieniędzy na pokrycie strat rolników spowodowanych rosyjskim embargiem, powiedział minister rolnictwa. Marek Sawicki powiedział jednej ze stacji, że dotychczas w Polsce złożono wnioski na kwotę ponad 160 milionów euro. Dla całej Unii Komisja Europejska przeznaczyła 125 milionów euro. Minister Sawicki zapowiedział, że wystosuje pismo do komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Daciana Ciolosa w sprawie zwiększenia środków na rekompensaty. Przypomniał, że Ciolos ma do dyspozycji co najmniej 700 milionów euro. Upór Komisji Europejskiej jest niezrozumiały, tak jak działania polskiego rządu. Brak konkretów i spóźnione kroki, ocenił poseł Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa.
Przyjęte rozporządzenia w grudniu ubiegłego roku dotyczące rynków rolnych, w tym artykuł 219-220 dotyczący zarządzania ryzykiem w przypadku powstawania zakłóceń na rynkach rolnych, one są źle przyjęte, to znaczy uchwalone, zaakceptowane przez pana ministra Sawickiego, przez polski rząd i nie sprawdzają się w praktyce. Tutaj nie może być proszenia, powinny być takie regulacje prawne, które powodują, że automatycznie te odszkodowania producentom rolnym się należą. Te PR-owskie ciągle zagrania pana Sawickiego, że o to się stara, że kłóci się, że nie zgadza się, no to jest po prostu taki płacz nad rozlanym mlekiem.
W czwartek do Polski przylatuje komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Będzie rozmawiał z ministrem Sawickim. Spotka się też z Sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po piątkowym spotkaniu w Brukseli poinformowano, że Komisja Europejska przeanalizuje możliwość użycia funduszy spoza budżetu rolnego, tak aby wesprzeć rolników. Niewykluczone jest też celowe wsparcie najbardziej poszkodowanych producentów. Komisja Europejska poinformowała, że chce wyasygnowania dodatkowych 30 milionów euro na promocję produktów rolnych w Unii Europejskiej. Prezes Marek Belka powinien odejść z funkcji nie tylko dla własnego dobra, ale dla NBP, powiedział profesor Leszek Balcerowicz w jednej ze stacji radiowych. Według niego z afery podsłuchowej wynika, że nastąpiło naruszenie podstawowych zasad funkcjonowania NBP. Afera obnażyła także nieudolność ministra spraw wewnętrznych. Bez rozliczenia tego standardy będą zbliżać się do bruku, ocenił Balcerowicz. Przypomnijmy, prezes NBP z szefem MSW rozmawiali o możliwym wsparciu przez NBP budżetu państwa na kilka miesięcy przed wyborami, które może wygrać PiS. Belka stawiał warunek dymisji ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz noweli ustawy o banku centralnym. W listopadzie Rostowskiego zdymisjonowano, a w maju bieżącego roku do Rady Ministrów wpłynął projekt założeń noweli ustawy o NBP. Profesor Jerzy Rzeżyński, ekonomista, wskazuje, że ocena tej rozmowy i jej konsekwencji powinna być jednoznaczna i pociągnąć odpowiednie konsekwencje.
generalnie biorąc, wspieranie gospodarki przez emisję pieniądza jest rzeczą dopuszczalną, ale nie jest dopuszczalne robienie tego w celach politycznych, podobnie, żeby wesprzeć partię rządzącą przed wyborami. Ten tak zwany deal rzeczywiście miał miejsce, gdyby pan prezes powiedział, uważam, że wskazane jest wyemitowanie pieniądza w określonych celach czysto gospodarczych, natomiast gdyby się tutaj przeciwstawił wspieraniu rządzącej partii i starał się działać obiektywnie, to byśmy to mogli zaakceptować. Profesor Balcerowicz ma rację.
Profesor Balcerowicz wskazał również, że Polska stoi przed ważnym zagrożeniem, jakim jest spowolnienie gospodarcze kraju. Tymczasem z ostatniego wystąpienia premiera Donalda Tuska w Sejmie nie usłyszeliśmy żadnych przyszłościowych dróg rozwoju, poza obietnicami rozdania pieniędzy zabranych wcześniej emerytom. Prawie 100% naszych mediów lokalnych jest w rękach niemieckich, informuje jeden z portali internetowych. Niemiecki koncern medialny, funkcjonujący w Polsce pod nazwą Polska Presse, podpisał umowę kupna spółki Express Media, która jest wydawcą m.in. Nowości Dziennik Toruński. Do grupy wydawniczej Polska Presse nie należy już tylko 5 tytułów prasy lokalnej. Eksperci alarmują, że niemiecki właściciel nie zgodzi się na to, żeby w prasie wydawanej w Polsce znalazły się artykuły niezgodne z linią polityczną Berlina. Polska Presse tworzy odrębny system medialny w Polsce, mówi dr Hanna Karp, medioznawca.
Wielu Polaków nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że czytając gazetę regionalną na północy, czy na Śląsku, czy w Suwalskim, czy na Podlasiu, bierze gazetę, która należy do wydawcy niemieckiego. Warto jeszcze dodać jedną rzecz, mianowicie wydawnictwo Polska Presse ma nie tylko rynek prasy regionalnej. Polska Presse w Polsce zawiaduje Instytutem Dziennikarstwa Polska Presse, a więc kształci własnych dziennikarzy, ma własne wydawnictwo, następnie ma własną agencję informacyjną, prasową, więc można powiedzieć, że tworzy cały odrębny system medialny w Polsce, który polega na tym, że kształci kadry, daje oczywiście wydawnictwa, pieniądze, kapitał. No można powiedzieć, że to jest takie swoiste państwo w państwie.
Niemiecki koncern medialny jest właścicielem 90% gazet i portali regionalnych w naszym kraju. W wyniku eskalacji konfliktu na Ukrainie Rosja może zaatakować nuklearnie Europę, napisał Jeffrey Taylor na łamach Foreign Policy. Rosja mogłaby jako pierwsze zaatakować Warszawę, Wilno czy Tallin. Dziennikarz w kontekście obecnej sytuacji przeanalizował wcześniejsze zapowiedzi prezydenta Władimira Putina. W sierpniu w Jałcie Putin powiedział przedstawicielom Dumy, że planuje zaskoczyć Zachód rozwiązaniami w kwestii ofensywnej broni jądrowej, o których jeszcze Rosja nie mówi. Magazyn przytacza też wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, który ma nadzieję na zmniejszenie ilości broni nuklearnej na świecie. Tymczasem Rosja wzmacnia arsenał jądrowy. Wszystko wskazuje na to, że bierność Zachodu i świata sprzyja ekspansyjnej polityce Kremla, mówi poseł Witold Waszczykowski, były wiceszef MSZ. Podkreśla, że Rosja bierze pod uwagę scenariusz ataków nuklearnych.
Wiele wskazuje, że w przypadku Ukrainy Putina nie zatrzymają sankcje czy ta bierna postawa świata. Co do dalszych działań Putina wobec Europy, reszty świata, no trzeba przypomnieć, że w doktrynie wojennej Rosji jest zapowiedziane jasno i wyraźnie, że broń jądrowa może być użyta i to nie jako broń ostateczna, ale jest to element normalnej strategii wojennej Rosji. Trzeba też przypomnieć, że w dwóch wielkich ćwiczeniach wojskowych, które odbywały się na terenie Rosji i Białorusi, 2009-2013 pod kryptonimem Zapad-Zachód, Rosjanie ćwiczyli uderzenie na Polskę, uderzenie na Warszawę właśnie z elementami ataku rakietowego z użyciem broni jądrowej.
Również naukowiec i przeciwnik Putina Andrzej Piątkowski stwierdził, że Putin może wykonać taki ruch, chociażby ze względu na widoczną niechęć NATO do pomocy poszczególnym członkom sojuszu. Poseł Witold Waszczykowski ocenił, że na szczycie w Walii zapadły decyzje polityczne w celu tworzenia planów obrony tzw. szpicy, jednak ma to trwać pół roku, a ich zatwierdzenie nastąpi dopiero w lutym 2015 roku. Ukrainie udało się porozumieć z kilkoma państwami NATO w sprawie bezpośrednich dostaw nowoczesnej broni, poinformował prezydent tego kraju Petro Poroszenko na spotkaniu w Mariupolu z oddziałami Ukraińskiej Gwardii Narodowej i Straży Granicznej. Chociaż liczymy tylko na siebie, to jest nam nadzwyczaj potrzebna finansowa i techniczna pomoc wojskowa i otrzymamy ją, powiedział Poroszenko. Prezydent Ukrainy wyraził nadzieję, że wszystkie strony porozumienia zawartego w piątek w Mińsku zdołają zapewnić przestrzeganie na wschodniej Ukrainie wstrzymania ognia. Tuż przed wizytą Poroszenki w Mariupolu ostrzelane zostały punkty kontrolne sił rządowych na dojazdach do miasta. Na spotkaniu z władzami i mieszkańcami prezydent dostrzegł, że Ukraina jednak w każdej chwili musi być przygotowana na podstępne złamanie rozejmu, które zgodnie z ustaleniami grupy kontaktowej Ukraina-Rosja-OBWE obowiązuje od piątku. Na szczycie NATO w walijskim Newport w ubiegłym tygodniu sekretarz generalny sojuszu Anders Fogh Rasmussen powiedział, że NATO jako sojusz nie może dostarczyć Ukrainie sprzętu wojskowego, ale mogą to uczynić poszczególne kraje członkowskie. Bliski współpracownik prezydenta Ukrainy, Jurij Łucenko, oświadczył po szczycie, że zapadły na nim ustalenia dotyczące przesyłania na Ukrainę doradców wojskowych oraz dostaw nowoczesnej broni ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, Polski i Norwegii. Ministerstwa Obrony Włoch, Norwegii i Polski zaprzeczyły tym informacjom. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.